Wielkanoc i poprzedzający ją czasy Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia to czas bogaty w symbole, tradycje i zwyczaje, które przetrwały wieki, choć w różnych regionach Polski przybierają one dziś nieco inne formy. I dziś wraz z gościem Radia Rodzina porozmawiamy na ten temat, ale spojrzymy też na to, jak i czy w ogóle są dziś jeszcze zwyczaje kultywowane. Naszym gościem jest Henryk Dumin, antropolog kultury z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Henryku, zacznijmy od początku Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa to dzień, w którym wiele symboli widzimy w trakcie mszy świętych w kościołach, ale także i w tej sferze świeckiej. Z jakimi zwyczajami wiąże się ten dzień?
No więc muszę zacząć od tego, że wspomniała Pani, że w różnych regionach te tradycje różnią się, ale na Dolnym Śląsku mamy wszystkie regiony, z których mieszkańcy osiedlili się po wojnie tutaj w tym południowo-zachodnim krańcu Polski i przemierzając wioski podczas badań, które prowadziłem w ciągu poprzednich dekad, spotykałem się z całym bogactwem tradycji, obrzędowości, które przywieźli ludzie na te tereny i przechowali na bazie przekazów rodzinnych, międzypokoleniowych do dzisiaj. Świętuje się Wielkanoc i także inne święta doroczne według wzorów wyniesionych z miejsc pochodzenia. Także jest to bardzo bogaty region. Natomiast wracając do Wielkanocy, czasami niegdyś wspierano się w kabaretach, które święta są ważniejsze, Bożego Narodzenia czy Wielkanocne. Oczywiście, że Wielkanocne, bo to jest najważniejsze święto w kalendarzu obrzędowym naszym, kulminacja obrzędów, które następują właśnie wraz z momentem, jak gdyby zapoczątkowaniem takiego nowego roku otwartej działalności, aktywności, która służyła dawniej pozyskaniu kolejnych plonów żywności, żeby wyżywić gromady ludzkie, a święta z tej okazji, z okazji przesilenia wiosennego, odbywały się tutaj na naszym terenie, no już bardzo dawno, jeszcze długo przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, jest to związane z rewolucją neolityczną, która na terenie Europy Środkowej została zapoczątkowana około 4,5 tysiąca lat przed naszą erą, kiedy nasi przodkowie zaczęli wieść osiadły tryb życia, wysiewali zboża. No i to było związane z aktem współdziałania, żeby pozyskać te plony. No i żeby wzmacniać wspólnotę, trzeba było również świętować, podkreślać ważność pewnych momentów i tego, co ludzi łączy. W symbolice świąt wielkanocnych jest bardzo wiele takich elementów, gdzie ta łączność między ludźmi, między pokoleniami jest bardzo silnie akcentowana. No przede wszystkim, tak jak Pani wspomniała, Niedziela Palmowa, ale zanim nastąpiła ta Niedziela Palmowa, no to była Środa Popielcowa, która inicjowała cykl zdarzeń postu, kiedy przez 40 dni starano się odsuwać na drugi plan rzeczy materialne, a raczej ta duchowość była najważniejsza. No i następuje czas już takiego Wielkiego Tygodnia, który inicjuje Niedziela Palmowa. Niedziela Palmowa zwana inaczej kwietną, kiedy święcono roślinki, kiedy przynoszono do domostw jeszcze przed wprowadzeniem chrześcijaństwa rośliny, które zdradzały oznaki życia, czyli bazie z kotkami tak zwanymi, czyli tymi kotkami, które nawet starano się połykać, żeby gardło nie bolało. To wszystko miało magiczne. Wszystko w czasie Wielkanocy ma, każde nasze działanie, każdy rekwizyt używany do świętowania ma znaczenie magiczne. I wówczas święcono palmy w kościołach. Niegdyś tych kościołów nie było, no więc tylko przynoszono do domu żywe gałązki. No i one miały znaczenie magiczne. Przede wszystkim uderzano nimi domowników, ale nie tak, żeby to bolało, tylko symbolicznie, ponieważ ten akt uderzenia palmą poświęconą zapewniał zdrowie, powodzenie na cały rok. I mówiło się wtedy, nie ja biję, palma bije, za sześć nocy, Wielka Noc. To była uzdrawiająca moc uderzeń. Formy palm są bardzo zróżnicowane w różnych regionach. Tutaj na Dolnym Śląsku mamy wszystkie. I 2-3-metrowe palmy góralskie, i palmy wileńskie, które zasłynęły z tego, że są niezwykle kolorowe. Oczywiście są mniejsze, mają 50-70 centymetrów najwyżej. No i te palmy mazowieckie, bardzo, bardzo skromne, wiązki gałązek wierzbowych z kotkami, ale przewiązane czerwoną wstążeczką, bo ta czerwień to jest środek magiczny, apotropejon, który wygania złe moce. I w ogóle w całych świętach wielkanocnych, a szczególnie w okresie Wielkiego Tygodnia i przygotowywania się już do tej kulminacji sobotnio-niedzielnej, właśnie chodzi o oczyszczenie przestrzeni ze złych mocy, demonów, wygonienie chorób. Tak na przykład w Wielką Środę biegały dzieciaki z kołatkami, terkotkami, czyniąc hałasy, rozbijano gliniane garnki, bo złe moce nie lubią hałasu. No i to powodowało, że ta przestrzeń bywała coraz bardziej oczyszczona z tej złej energii. W Wielką Sobotę rozpalano przy kościołach święte ognie. Popiół czy zwęglone kawałeczki drewna również miały znaczenie magiczne. Topiono je w święconej wodzie i ta święcona woda miała tym większą moc, jeżeli kogoś głowa bolała, można było jej użyć do nacierania skroni, do odpędzania jakichś złych duchów, jeżeli ktoś podejrzewał, że przebywają w okolicy. No więc tej magii jest przy świętach wielkanocnych bardzo dużo, a już najważniejszym rekwizytem obrzędowym jest jajo. Barwienie jajek przy okazji przesilenia wiosennego należy do najstarszych tradycji obrzędów kultur światowych. No, już Sumerowie 6000 lat przed naszą erą używali na czerwono barwione jajka do obrzędów magicznych. Znaleziono skorupki tak barwionych jajek podczas wykopalisk na terenie Międzyrzecza, Mezopotamii. No i w naszej kulturze również te czerwone jajka. Dlaczego czerwone, to wiemy. Jajo jest symbolem świata, takiego świata w prapoczątkach. To jest zaklęte życie i pomalowane na czerwono to jest prawie że święte. A podarowanie takiego jajka komuś oznacza wyznanie miłości. Także trzeba uważać, żeby nie trafiło pod niewłaściwy adres. Jeżeli kogoś tylko lubimy, można dać jajko fioletowe albo zielone. Natomiast czarne jajko oznacza raczej odmowę, ale nie jest kojarzone z symbolami śmierci, tylko nie licz na moje względy. Akceptuję cię, ale nic więcej. No więc te jajka, które zaczynamy malować w Wielki Czwartek, według tradycji, dopiero zaczyna się je malować w Wielki Czwartek, zdobić w zasadzie, barwić w naturalnych barwnikach, obecnie również syntetycznych, każdy kolor możemy uzyskać, ale ja pragnę przypomnieć, że czerwony jest najważniejsze. Te jajka były albo zdobione pisaniem woskiem, to są pisanki, albo wyskrobywane wzory, kraszanki, ale to też nie o to chodzi, żeby sobie różne wyobrażenia dowolne na to jajko nanosić. Powinny to być symbole słońca, symbole związane z uprawą ziemi, czyli widły, grabki, ale przede wszystkim koncentryczne symbole odnoszące się do wyobrażenia słońca, bo od tego zależy wegetacja i powodzenie, święte słońce w wielu kulturach. Tutaj na Dolnym Śląsku mamy wielu mistrzów ozdobienia jajek. Ja wspomnę tutaj o łemkowskich jajkach, które są arcydziełami technik batikowych. To są jaja zanurzane w wielu kolorach, pokrywane woskiem. To są po prostu arcydzieła. No ale to tak na marginesie. Oczywiście jajka rzeszowskie, opolskie, które również słyną z maestrii, jeżeli chodzi o ich zdobienie. Ale każda gospodyni z córkami mogą w czwartek, w czasie Wielkiego Tygodnia pochwalić się swoimi umiejętnościami. I ponieważ święta wielkanocne są świętami energii kobiecej, w odróżnieniu od świąt Bożego Narodzenia, kiedy energia męska jest na pierwszym planie, czyli chodzenie mężczyzn jako kolędników, nie wpuszczanie kobiet do domu jako pierwszych wchodzących w dzień wigilijny, tak podczas Wielkanocy Energia kobieca jest na pierwszym planie. To są święta, które są pochodną dawnych kultów matriarchalnych i związane, ich termin zależy od faz księżyca, a księżyc to jest symbol kultu matriarchalnego. To jest na pierwszym planie, tak jak słońce, to jest symbol męski. Tak tutaj właśnie nawet zwróćmy uwagę na to, że termin coroczny świąt wielkanocnych zależy od ruchomych faz księżyca. No i jajka powinny malować same kobiety. Nawet lepiej, żeby mężczyźni w tym nie uczestniczyli, nawet jeżeli się ich nie wpuści do tej izby, że tak powiem, do pomieszczenia, gdzie kobiety malują jajka. Energia kobieca jest na pierwszym planie. Jajka są magiczne. Dotykanie jajem twarzy zapewnia gładkość lic na cały rok, więc nie trzeba nawet specjalnych kremów potem używać. Jajka taczano po ziemi podczas rozmaitych gier, zabaw, żeby płodną moc zawartą w tym symbolicznym jajku przekazać ziemi, która ma rodzić. Jeżeli będzie rodziła, to będziemy mieli co jeść. I taka w zasadzie no, symbolika jest wielkanocnych świąt, właściwie tego symbolu w wielkanocnych świętach. No oczywiście w czasie Wielkiego Tygodnia dzieje się mnóstwo różnych zwyczajowych działań. Odbywają się na przykład Wielką Środę Judaszki, kiedy dawniej, no już obecnie nie, no bo jest to może z pewnych względów jest niewskazane, zrzucano z wieży kościelnej kukłę Judasza i gawieć wioskowa rozszarpywała go na kawałki. No, dosyć niepokojąco to wyglądało, ale w okresie międzywojennym, a po wojnie na Dolnym Śląsku również ten zwyczaj był notowany tam, gdzie przyjechała ludność, szczególnie z Podkarpacia, rzeszowskiej okolice. Wielki Czwartek, jak powiedziałem, malowanie jaj. Wielki Piątek, rankiem, to jest właśnie taki bardzo ciekawy zwyczaj. Dawniej niewiasty rosiły się, biegając nago po mokrych łąkach i polanach dla urody. A wieczorem już mężczyźni i kobiety stawali przy stawach i obserwowali powierzchnię wody, czy się nie zmarszczyła. Jeżeli się zmarszczyła leciutko, to znaczy, że anioł dotknął wody i została ucudowniona, można się w niej kąpać. Po czym następowała wspólna kąpiel, by uchronić ciało od różnych krost, bąbli i wyprysków.
Jeżeli chodzi o Wielki Piątek, to słyszałam też, że był to dzień szczególnie cichy.
Hałasy służyły wypłaszaniu złej mocy, ale wyciszenia duchowego przede wszystkim. Nie chodzono w milczeniu oczywiście, ale też nie, jeżeli hałasowano, to terkotkami, odgłosy rozbijanych naczyń, to były te jedyne hałasy. Natomiast nie w formie nadużywania głosu, no tego nie było, bo to był czas postu, uspokojenia.
Czy w Wielki Piątek obchodzono jako dzień pogrzebu?
W obrzędowości wielkanocnej są elementy i te związane z magią wegetacyjną, ale też z zaduszkową. Jak w każdych świętach podczas Wigilii też te elementy są. Kiedy na przykład zanoszono pożywienie poświęcone na groby bliskich, to szczególnie w kulturze prawosławnej jest powszechne. U nas również wiele rodzin przy okazji Wielkanocy odwiedza groby bliskich, także to jest ten element zaduszkowy. Natomiast szczególnie Wielki Piątek, nie, tutaj to był czas przygotowywania się do kulminacji wielkosobotniego, święcenia pokarmów, święcenia wody, palenia świętych ogni przy kościołach, no i szykowania się do niedzielnego nabożeństwa rezurekcyjnego, udziału w procesji, a potem śniadania z udziałem bliskich i dzielenia się jajkiem. To bardzo integrowało całą rodzinę. Trzeba było wtedy na drugi plan odsunąć wszelkie zwady, nieporozumienia, konflikty. Mamy być razem. To symboliczne dzielenie się jajkiem pozwalało jak gdyby zdać sobie sprawę z tego członkom wspólnoty, że jesteśmy razem, współdziałamy, bo to współdziałanie lada moment będzie bardzo potrzebne, no bo trzeba i przy polach tutaj wspólnie działać, uprawiać ziemię, aż do żniw.
Opowiedział pan o Wielkim Tygodniu, a teraz przejdźmy do Wielkiej Soboty. Co tutaj się działo? Już troszkę myślę, że pan zasugerował, że święcenie pokarmów było jednym z elementów tego dnia.
No, chyba najważniejszym, ale nadal oczyszczanie przestrzeni, czyli palenie ogni przy kościołach. Pamiętajmy, że przy niektórych kościołach do dzisiaj rzadko, ale to bywa, płoną takie ognie i można węgielki zabrać sobie do domu i utopić w butelce z wodą święconą. No i święcenie pokarmów, to jest jak gdyby no, taka kulminacja tego dnia akuratnie, kiedy chodzi się z koszyczkami do kościoła, żeby je ksiądz poświęcił wodą święconą. Natomiast przed wojną zanoszono do święcenia całe kosze jedzenia, wszystko to, co wystawiano potem na stół wielkanocny. Obecnie są symboliczne części pokarmów: jajko, korzonek chrzczanu, wędlinka, masło z goździkami często, czyli z goździkami, które miały kiedyś wielką wartość. No obecnie możemy je za 3 zł w sklepie kupić jako egzotyczną przyprawę, ale kiedyś były sprzedawane na wagę złota, więc to na przykład garnuszeczek z masełkiem ozdabiano goździkami. To te goździki powodowały, że to masło dłużej pozostawało też świeże. Ale powinny znaleźć się tam wszystkie te pokarmy, których nie powinno nam zabraknąć w ciągu nadchodzącego całego roku wegetacyjnego.
Opowiedział pan o tych symbolach Wielkiej Nocy, o zwyczajach, które były i które być może również dobrze znamy, ale czy są jakieś takie, o których już zapomnieliśmy?
No przede wszystkim to jest to roszenie się niewiast rankiem Wielki Piątek. Już nie biegają na Golasa po łąkach i polanach. Już nie zrzuca się Judasza z wieży kościelnej, bo byłoby to nieprawomyślne i rasistowskie nieco. Kojarzyłoby się, przepraszam, z pogromami dawnymi. No i zapomina się o pewnym poniedziałkowym, właściwie wtorkowym zwyczaju po świętach, bo jak wiemy, poniedziałek, śmigus, dyngus po niemiecku znaczy chlust wody, dyngen, wykupywać. I wówczas w poniedziałek zamalowywali kawalerowie wapnem okna budynka, gdzie mieszkały panny. No więc już się tego nie robi, bo to byłoby naruszenie pewnej prywatności. Oczywiście był to kłopot, żeby to potem te okna odczyścić, ale te panny były zadowolone, że cieszą się zainteresowaniem. I jeżeli któryś chłopacy dopadli w jej izbie, no obecnie nie wejdziemy sobie do każdego domu od tak, bo są zamki w drzwiach, kiedy chłopacy dopadli jakąś pannę w pościeli, wywlekano ją i pławiono w pobliskim stawie. Oczywiście panna krzyczała, protestowała, ale w gruncie rzeczy była zadowolona, że chłopacy się nią interesują. No więc tego zwyczaju już nie ma. No i w następny dzień, we wtorek po poniedziałku wielkanocnym, oblewało się zwyczajowo chłopaków dla równowagi, czyli panny mogły się zrewanżować za te wszystkie despekty, których doznały poprzedniego dnia. I o tym się zapomina, a myślę, że wielu chłopaków z przyjemnością poddałoby się oblewaniu. Także przypominam ten zwyczaj, do niego można powrócić i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie.
A czy są jakieś zwyczaje, które były obecne, później zostały zapomniane i obecnie powracają?
Taki proces dotyczy wyłącznie Marzanny, która w pierwszą niedzielę po Środzie Popielcowej była topiona w pobliskim cieku wodnym, ale takiej płynącej wodzie, żeby odpłynęła. To był symbol zimy, śmierci, kojarzony też z rzymską boginią urodzaju Cererą. No w każdym bądź razie dopiero w XIX wieku został on reaktywowany. W XVI wieku Kościół wytępił ten zwyczaj jako pogański, ale w XIX wieku środowisko nauczycielskie przywróciło ten zwyczaj i obecnie w kalendarzowe święto, pierwszy dzień wiosny, 21 marca, młodzież chodzi na wagary, o, nowa obyczajowość, no i jakąś kukłę, którą spontanicznie z jakichś kawałków materiałów się tworzy, topi się w pobliskim cieku wodnym, no ale to już jak gdyby nie ma takiej podbudowy symbolicznej. Jest to raczej uzasadnienie do dnia wagarów.
Ale z tego, co rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy tą rozmowę, wspomniał pan, że to topienie Marzanny wcale nie miało miejsca 21 marca.
Tak, pierwszą niedzielę po Środzie Popielcowej, czyli wcześniej. To była tak zwana Biała Niedziela, bo być może tam zawsze jeszcze śnieżek popadał. To było oczywiście o wiele wcześniej, wiemy, że w tym roku też było długo zimno i biało. Ale właśnie o jednym zwyczaju jeszcze powiem dotyczącym śniadania wielkanocnego. Oczywiście dzielimy się jajkiem, ale składnikiem wielu potraw jest chrzany, chrzan tarty, którym się posypuje potrawy, dodaje do żuru wielkanocnego, ale również korzonki chrzanu. I dawano dzieciom do pogryzania korzonki chrzanu na pamiątkę męki pańskiej, goryczy, której doznał Chrystus. Oczywiście smak takich młodziutkich korzonków nie jest nieprzyjemny i po kilku tam ugryzieniach, no nawet może smakować, ale dawano dzieciom i dzieci biegały właśnie pogryzając sobie takie chrzaniki, a potem otrzymywały oczywiście ciasta, bo słodkości, które uwielbiają. Pamiętajmy, że śniadanie wielkanocne to jest największa uczta w roku, tak jak uczta wigilijna jest postna, tak śniadanie wielkanocne, tu powinno pojawić się wszystko to, co lubimy, co na naszym stole powinno częściej gościć. Oczywiście jest to otwarta droga do przygotowywania różnych egzotycznych także potraw, ale pamiętajmy o najstarszej potrawie słowiańszczyzny, o żurze na zakwasie z mąki przygotowanym, z dodatkiem wędzonki albo i nie, jak ktoś woli, z dodatkiem jajka posypane wiórkami chrzanowymi, oczywiście wędliny, chleby, babki, mazurki, które są dworskim ciastem. Tego na wsi nie przygotowywano, ale obecnie poziom życia wsi i miasta w zasadzie niczym się nie różni, oprócz tego, że widok z okna na wsi może być o wiele ciekawszy, aniżeli z bloku w mieście.
Wspomniał pan o wielu zwyczajach, które miały miejsce i do tej pory też możemy je spotkać. A jakie miejsce w tych właśnie zwyczajach zajmowała religia i wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa?
W zasadzie symbol umierania i odradzania się natury jest obecny w kulturze wszelkich ludów o pochodzeniu indoeuropejskim. Chrześcijaństwo nadało tylko pewne interpretacje, narracje do niektórych zwyczajów. Jeżeli z niektórymi był problem, to Kościół je eliminował. Były takie próby z choinką, na przykład na Boże Narodzenie. Wyganiano z obejść kościelnych kolędników jeszcze w XVIII wieku. Marzanna została całkowicie wyeliminowana jako pogański zwyczaj, natomiast zostały te, którym można było nadać interpretację związaną z elementami religii, którą przejęliśmy od Żydów. Przecież to nawet symbol baranka paschalnego to jest symbol chrześcijański, ale wywodzący się z kultury Izraelitów. Baranki ofiarne Starego Przymierza składano jako codzienne ofiary poranne i wieczorne. Baranek paschalny to jest w zasadzie skąd takie utożsamienie z Chrystusem, ponieważ Chrystus umierał na krzyżu, kiedy w świątyniach Żydzi składali ofiarę z baranka wieczorną. I dlatego to utożsamienie, że umierał baranek w świątyni żydowskiej, a Chrystus na krzyżu. I ten baranek paschalny, zobaczmy, został utożsamiony. Ale wiele elementów tutaj, no, jak gdyby też nie należy ujednolicać, że to jest wszystko inspiracja z religii żydowskiej. Tutaj mamy prastare egipskie również, z kultury Egiptu, elementy, które są symbolami kultury ludzkiej, na przykład Matka Boska z Dzieciątkiem w starożytnym Egipcie, Izyda z Horusem, identycznie wyobrażana. Egipski bóg Ptah nadał światu kształt jaja, formując je na kole garncarskiej. I było to traktowane jaja jako praźródło naturalnego życia. I stąd to jajko, kult jaja w kulturach i Międzyrzecza, i no w zasadzie no, całego prawie że świata. Także tutaj jesteśmy uczestnikami jak gdyby takiej struktury bardzo skomplikowanej, powiązań kulturowych. I to nie można powiedzieć, że to jest związane tylko z chrystianizmem. W ogóle z wiarą człowieka w możliwość okiełznania mocy natury, tych sił, których nie rozumiemy, a którym nadajemy nasze pewne znaczenia i oddajemy cześć. Jedna stara kobieta na wsi mi powiedziała, że jeżeli przestanie się malować, barwić, zdobić jajka, to świat się skończy. Prastare, mądre i bardzo piękne. I nawet tak jak tak dzisiaj też jest to ważne, malowanie jajek, wspólnota, siedzi gospodyni z córkami, dziewczyny razem. Jesteśmy razem, mimo tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, zdajemy sobie z tego sprawę, że tworzymy wspólnotę, dzielimy tym jajkiem przy śniadaniu wielkanocnym, uczestniczymy w procesjach. Po prostu takie są nasze rytuały, w których my uczestniczymy. One się zmieniają. Kultura zmienia się. Z każdą generacją, z każdym pokoleniem wprowadzane są nowe zmiany, ale kanon tradycji pozostaje niezmienny. Uderzanie zieloną gałęzią przy okazji przesilenia wiosennego, oddawanie jak gdyby no, symbolicznego, właściwie magicznej roli takiej jajom, które znaczą życie. Chrystusa utożsamiano także z jajkiem, no ten baranek paschalny. Zobaczcie Państwo, jak wiele elementów tutaj się przenika, egipskich, biblijnych, żydowskich, europejskich, starosłowiańskich również, no ta zupa, którą zwyczajowo podaje się i je u nas od kilku tysięcy lat przy tej okazji. Przez cały rok też, ale wtedy ten żur powinien być, no bo to jest taka zupa pierwszych rolników, kiedy nasi przodkowie już przestali biegać po lasach za zwierzętami, polować, z tego się utrzymywać, zbierać jagody, grzyby. Uprawiano zboża, zaczęto wieść osiadły tryb życia i do tego się jak gdyby odnosimy bezpośrednio.
Ja przypomnę, dziś rozmawialiśmy o czasie wielkanocnym, o symbolach, tradycjach, o zwyczajach, które przetrwały i do dziś są widoczne, ale też i o tych, które już być może zanikły. Naszym gościem, który nam o tym wszystkim opowiedział, był Henryk Dumin, antropolog kultury z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu również za wysłuchanie tych historii, które no, stanowią treść mojego życia zawodowego. Utrwalamy to dla przyszłych pokoleń, wzmacniamy. I pamiętajcie przy śniadaniu wielkanocnym, jak wiele tysięcy lat mają te nasze tradycje. To gromadzenie się przy stole, dzielenie jajkiem, jedzenie prastarej zupy słowiańskiej.